wspinasz się do góry, lecisz w ziemię coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Może jeszcze wyżej. Już jako kosmonauta prawie, bo w kostiumie takim kosmicznym, jak nasz Mirek się, że tak powiem, ubierał, to myśmy taki mieli. Pokonujesz prędkość 2500, dwa macha tam jeszcze z drobnymi, z taką prędkością się przemieszczasz. Wkoło ogromne miasta, gdzieś punkty, a to był Hamburg, a to był tam powiedzmy Stockholm, czy tam Göteborg, a tutaj Szczecin, a tam aż trudno powiedzieć, ile się przeżywa radości. Ja z natury jestem przeciwny w ogóle wojsku. Uważam za rzecz jedną z najgłupszych, jakie ludzkość sobie urządza. Szkolenie zabójców. Więc jedna i druga strona przygotowuje się do tego, żeby zabijać ludzi, bo nikogo innego. Zwierzęta nie są przeciwko ludziom. Ja zostałem wcielony do armii, tak jak wciela się ludzi z poboru. No, z poboru. Byliśmy traktowani bardzo przyzwoicie. To był 50. rok. A w ogóle to chcę nadmienić, że jednym z nas tam to był właśnie Stasiu Mikulski, aktor, który później był tym zasłużonym aktorem przecież też. I on tam zaczynał się, też został powołany właśnie tak jak ja.
Realizując zadania postawione nam przez ministra obrony narodowej, dążymy do tego, aby stan gotowości bojowej naszych wojsk podnieść na najwyższy poziom, aby stosować najlepsze metody w szkoleniu i wychowaniu, aby pracować bezawaryjnie, bez wypadków lotniczych i drogowych.
No akurat trafiło na to, że mieliśmy Wigilię, Boże Narodzenie w 50. roku. No i przy stole wigilijnym no, była taka ogólna kolacja tam dla wszystkich, dla całej tej naszej baterii. Tam po kieliszku wódki dostaliśmy też, no, zresztą tak nas w czasie świąt to zawsze tam dawano. Kiedy już byliśmy tacy, że tak powiem, po kolacji, rozbawieni trochę wspomnieniami. Była także ustawiona choinka. Był oficer polityczny, jakiś porucznik, tak, który uciszył salę i powiedział, no to koledzy, a teraz to zaśpiewajmy kantatę o Stalinie. Więc proszę sobie wyobrazić, przy choince. Myśmy tych kantaty o Stalinie nie znali. Więc śpiewania praktycznie nie było żadnego. Kantaty o Stalinie przy choince w czasie wigilijnego wieczoru.
Niedzielny zimowy poranek na jednym z lotnisk dowództwa lotnictwa operacyjnego. Zaprzysiężenie nowego rocznika. Delegacje nowego rocznika podchodzą do sztandaru. Brzmią słowa żołnierskiej przysięgi.
Przysięgam przed niezłomnie wolności.
Przysięgam przed niezłomnie wolności.
Niepodległości i granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
I tak po ukończeniu tej szkoły tutaj zostaniecie na stałe w wojsku, to znaczy przydzieleni do służby zawodowej. No więc z kolegą, żeśmy się właśnie z dwoma kolegami umówiliśmy się, że skoro tak, wobec tego pojedziemy do oficerskiej szkoły lotniczej zawodowej w Koszalinie. Wybraliśmy się tuż po świętach, po tym Bożym Narodzeniu, w drugi dzień świąt, wybraliśmy się i pojechaliśmy do tego Koszalina. No i pierwsze pytania to były o to, skąd pochodzisz, jakie wykształcenie. Powiedziałem, że jestem synem chłopa. Zapytano mnie wobec tego, ile ojciec ma hektarów ziemi. Jak na warunki, powiedzmy, regionalne, w których ja się urodziłem, mieszkałem i ojciec miał gospodarstwo, to nie było wiele, bo to było raptem 17 hektarów ziemi. Gospodarstwa w mojej wsi były 40-hektarowe, 25-hektarowe, 50-hektarowe, także ojciec nie miał majątku. Czy zatrudnialiśmy siłę najemczą, roboczą? Oczywiście, że tak, no bo w czasie żni, w czasie wykopków to trzeba było kogoś jeszcze do pomocy, tym bardziej, że przed wojną bezrobocie było niesamowite i bardzo dużo ludzi zgłaszało się dobrowolnie, przychodzili pomagać, to znaczy pomagać odpłatnie oczywiście. Gdy to powiedziałem, to pan zaczął mi ubliżać, że jestem synem kułaka, wyzyskiwacza, prawie że ludożercy i kategorycznie zostałem z miejsca odrzucony jako kandydat do tej szkoły. No i wróciliśmy do Pułku.
Thank you.
przyjechali oficerowie, którzy agitowali nas do oficerskiej szkoły lotniczej, no konkretnie w Dęblinie. I znowu z kolegą umówiliśmy się, że pojedziemy do Dęblina zobaczyć lotnisko. Ja nigdy wcześniej lotniska nie widziałem. Samoloty to oczywiście oglądałem, bo do tej mojej wsi tam przylatywał jeszcze przed wojną z Torunia jakiś narzeczony do sympatii swojej, chuliganił trochę nad tą moją wioską. Pojechaliśmy do tego Dęblina. Komisja w Dęblinie, najpierw oczywiście lekarska. Podajno napisałem, że mój ojciec jest członkiem spółdzielni produkcyjnej. To był 51 już luty 51 roku. Dlaczego tak napisałem? Bo kilka dni wcześniej mój ojciec napisał do mnie list, często żeśmy ze sobą korespondowali. Napisał list i skarża się, mówi: wiesz synu, niestety musiałem podpisać deklarację o wstąpieniu do spółdzielni produkcyjnej, bo już wytrzymać mi trudno z naciskami z zewnątrz. Wszyscy sąsiedzi podpisali, niestety. A ponieważ były bardzo, że tak powiem, restrykcyjnie traktowani gospodarze, którzy nie wstąpili, nie chcieli wstąpić do spółdzielni produkcyjnej, były tak zwane domiary w zbożu, w żywcu, w mleku. Także ludzie po prostu nie dawali sobie rady już. Prawie podobnie jak w 30. latach na Ukrainie, jak bolszewicy Ukraińców chcieli, że tak powiem, wykończyć i głodem morzyli. Niewiele brakowało, żeby dochodziło do głodówek na przełomie właśnie lat 50., 40. i 50. No i ja napisałem, że mój ojciec jest członkiem spółdzielni produkcji, no więc wszystko się zgadza.
Dzięki. Chodzą nam do mikrofonu. Może nam pan wyjaśnić, co to jest?
Nasza kabina treningowa, na której...
Makieta.
Nasza makieta kabiny samolotu MiG-21, gdzie trenujemy szczególne przypadki, rozłożenie uwagi według przyrządów.
Sygnał, co to było?
To jeżeli występuje pomyłka, jeżeli pilot źle wykona czynność, to wtedy automat sygnalizuje, że dwuja, prawda, od razu i po prostu pomyłka.
Ale w tej chwili szkolą się nie piloci, tylko koledzy dziennikarze.
Koledzy dziennikarze, właśnie.
Ze mną tutaj przyjechali i mają prawo się mylić.
Zaczęliśmy się przygotowywać do samolotu przejściowego, jakim był samolot wtedy Jak-9. To był samolot produkcji koniec wojny już w Związku Radzieckim, ale bardzo żynali Rosjanie z angielskiego Spitfire'a, trochę z Hurricana amerykańskiego. Prędkość jego była 720, maksymalna 720 km na godzinę, więc myśmy się cieszyli i intensywnie uczyliśmy się właśnie z konstrukcji możliwości eksploatacji tego samolotu. Nie dokończyłem tego szkolenia, bo zostałem nagle wezwany do szefa sztabu szkoły i skierowany na promocję, która się odbywała 2 marca w szkole radomskiej, a ja byłem w szkole dęblińskiej, więc posłano mnie, tam się była promocja, około 60 kilku chłopców, no a ja z tej szkoły dęblińskiej potrzebowali instruktora. W ciągu 2 dni zdałem wszystkie egzaminy i wyszedłem po promocji jako podporucznik pilot i zaczęła się moja kariera instruktora w szkole lotniczej. Dostaliśmy tam po 10 dni urlopu. Rodzice nic nie wiedzieli, że jadę na promocję. Wiedzieli, że jestem podchorążym pilotażu, to wiedzieli. No i nagle pojechałem do domu, do moich rodziców. To było cudowne spotkanie. Raz wielka, że tak powiem, niespodzianka i radość w domu, że przyjechałem na urlop, a poza tym już oficer. Tato kiedyś tam jeszcze, jak byłem do szkoły chodziłem, mówi: słuchaj synu, bardzo bym chciał, żebyś w przyszłości był albo oficerem, a może księdzem. Jeśli mieliśmy katastrofę na samolocie w Lasku Kabackim, ta katastrofa największa w lotnictwie cywilnym, gdzie źle były wykonane zakończenia wału tego napędowego głównego, na którym zawieszone są tam turbiny, co zostało udowodnione przez naszego inżyniera wojsk lotniczych, pułkownika Milkiewicza. To była czyja wina? No wina oczywiście człowieka, który nie dopilnował, który nie dopatrzył tam, oczywiście nie u nas w Polsce, tylko w Związku Radzieckim, gdzie ten wał wykonano, że tak błędnie go to wytoczono, prawda? Wina człowieka. To nie jest wina z nieba, powiedzmy, że Pan Bóg skarał kogoś. Nie, to jest wina człowieka. Gdzieś tam, w którymś miejscu i stąd mówimy. Losowe przypadki, no mogą być losowe przypadki, wpadnie ptak. Na to nie ma siły. No lecisz i gdzieś, ja też miałem taki przypadek, oczywiście to się skończyło nie katastrofą, tam lekkim uszkodzeniem samolotu, prawda? Lecę i nagle słyszę huk. Patrzę, tylko krawędź natarcia skrzydła, to na samolocie oczywiście odrzutowym, prawda? Jest uszkodzona dziura w tej krawędzi. No ja nie miałem możliwości, no co? Tych losowych przypadków jest stosunkowo niewiele w porównaniu do liczby katastrof. Przełożony wypuści albo instruktor wypuści pilota, młodego chłopca, którego szkoli, niedoszkolonego. Poleci i się zabije chłopak. No. Pan jako kierowca i każdy z nas, jak ma dobry samochód, prawda, to ciśniesz sobie gaz i cię ciągnie, rwiecie, prawda, zmieniasz sobie miejsce. A w powietrzu, w samolocie, to nie to, że sobie zmieniam się, ale ja się unoszę. Od wieków, od tysięcy lat człowiek chciał pokonać przestworza, chciał się wznieść, chciał naśladować ptaki, bo tak wodę wykorzystał, prawda? Pływał pod wodą, na wodzie, prawda? Na ziemi chodził. Unieść się w powietrze to było marzeniem. No, myśmy to marzenia, człowiek pokonał stosunkowo, biorąc pod uwagę historię, niedawno, prawda? Miałem to szczęście, że zaczynałem w warunkach jeszcze samolotów tych UT-2 treningowych, tam podstawowych. To prędkość maksymalna tam była 150 km, no bo na takie się pilotaż tam wykonywało. Silnik miał 125 koni mechanicznych, no to taki średniej klasy samochód ma, ale unosił się w powietrze, wchodziłem na wysokość 3000 metrów, świat oglądałem z tej perspektywy. To jest przepiękna sprawa.